Szybkie wózki dojechały na czas, wciąż słychać w tle gwar. A to dlatego, że jestem na targach poświęconych elektromobilności. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata przy mikrofonie, realizuje dzisiaj Natalia Róża-Harkiewicz. Tak jak wspomniałam, jestem na targach. One już kilka dni trwają, rozpoczęły się w sobotę. Pierwsza część była przygotowana z myślą przede wszystkim o Norweżkach i Norwegach, którzy tłumnie odwiedzili hale targowe w weekend, poznając elektromobilność od bardzo różnych stron. Ja odpowiadałam za przygotowanie i o to, żeby zagrał program weekendowy. Gwiazdą tego programu był Jack Scarlett z Fully Charged Show. Fantastyczna, charyzmatyczna postać. Młody chłopak, który z wielką werwą podchodzi do tego, jak zmienia się rynek motoryzacyjny. Ale tak naprawdę to nie on stał się gwiazdą tego weekendu, tylko ekipa ukraińska, która tutaj przyjechała. Silnie reprezentowana, głodna tego, co dzieje się na rynku, głodna informacji, chętna bardzo do tego, żeby rozmawiać. No i udało mi się przeprowadzić taką rozmowę z wiceprezydentką AWERE Ukraina. Dla mnie to jest niebywałe, że byli w stanie pokonać tyle kilometrów, tyle przeciwności losu. Ta konkretna osoba przyjechała prosto do Oslo z Ukrainy. No, może przesadziłam teraz, że tak prosto, ale o tym dowiedzą się Państwo już za kilka minut. Udało mi się przygotować tę rozmowę naprawdę w warunkach targowych, więc będzie trochę stuków, będzie trochę trzasków gdzieś tam w tle, ale najważniejsze, że udało nam się porozmawiać o tym, co dzieje się w Ukrainie w tej chwili w obszarze elektromobilności. To może być duże zaskoczenie dla wielu osób, bo tak, samochody elektryczne tam są, jest ich więcej niż w Polsce i cały czas służą, jak się okazuje. Posiadanie samochodu elektrycznego w tej chwili, w tych warunkach wojennych, tam za naszą granicą, jest bardzo, bardzo pożądane, nie uprzedzając faktów. Teraz zapraszam na wysłuchanie muzyki, oczywiście adekwatnej do tego spotkania, podczas którego udało mi się przygotować materiał, a potem rozmowa.
szybkie wózki.
Taki mariaż ukraińsko-polski albo polsko-ukraiński. Jesteśmy na targach poświęconych elektromobilności w kraju, w którym samochody elektryczne są już bardzo, bardzo popularne. Wciąż jest wiele osób w Norwegii, które nie posiadają samochodów elektrycznych i będą się do nich dopiero przesiadać. Ale zarejestrowano już ponad 500 000 samochodów elektrycznych, w pełni elektrycznych, a norweskie stowarzyszenie elektromobilne, które ma specjalny klub dla osób, które jeżdżą na co dzień autami elektrycznymi, w tym klubie jest ponad 100 000 osób. I korzystają z przywilejów, korzystają z pewnych usług, które udaje się cały czas stowarzyszeniu rozwijać. Ale to jest temat na osobną rozmowę. Teraz skoncentrujmy się na wątku ukraińskim. Z Państwem i ze mną jest Angelina Lawreniuk, wiceprezydentka AVERE Ukraina. Spotykamy się, tak jak już wspomniałam, w Oslo, a w zasadzie koło Oslo, w Lillestrøm, w halach targowych, po to, żeby porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, spojrzeć na to, co jest nowego na rynku. A tych nowości jest oczywiście bardzo dużo. Wiele osób w Polsce często pyta o to, jak wygląda w tej chwili elektromobilność w Ukrainie. Bo wiemy doskonale, że samochodów elektrycznych jest u Was więcej niż u nas. Jest je gdzie ładować? Tak naprawdę to z powodu braku paliwa w Ukrainie, niedoboru paliw, wykorzystujemy samochody elektryczne rzeczywiście częściej. Są one mniej zawodne. Możemy na nich po prostu polegać. Rozwiązują wiele problemów transportowych, do tego świetnie się nadają. Używamy ich w logistyce, dostawach. Wolontariusze potrzebują transportu z zachodniej części Ukrainy do centralnej, do wschodniej. Taki transport jest teraz bardzo potrzebny. No ale pewnie macie jakieś niedobory energii elektrycznej. Czy nadal jesteście w stanie ładować te samochody? W rzeczywistości mamy znacznie mniejszy problem z dostępem do elektryczności niż do paliw tradycyjnych. Mamy duże elektrownie jądrowe, one pracują. Oczywiście są tereny, w szczególności wschodnia i południowa część kraju, gdzie część infrastruktury zarówno energetycznej, jak i stacji benzynowych jest po prostu zniszczona. Tam trudno poruszać się jakimikolwiek pojazdami, jednak tam, gdzie jest bezpiecznie, spokojniej, mamy dostęp do prądu. Sieć działa dobrze. W Polsce jest zaangażowanych wiele osób w to, żeby Wam pomóc. Również te osoby korzystają z samochodów elektrycznych. Operatorzy infrastruktury zapewnili dodatkowe możliwości ładowania, nie pobierając za to sam w ogóle opłat. Nawet Tesla udostępniła swoje stacje ładowania dla innych, dla samochodów innych producentów. Znam kilka osób, które regularnie jeżdżą w rejony, w których trzeba pomagać. No i ja wiem, że one niezależnie od tego, czy płacą, czy nie płacą za to ładowanie, pomagałyby. Myślisz, że takie wsparcie, taki bonus wpłynęło jakoś na motywację ludzi do pomagania? Myślę, że tak. Nawet w Ukrainie na początku mieliśmy operatorów, którzy chcąc pomóc, nie pobierali opłat za ładowanie. Niektórzy z nich dawali takie wsparcie nawet przez 3 miesiące. Wciąż są pewne zniżki. Tak, pomagają. Nie mogą jednak tego robić stale. To jest ich biznes. Mają zespoły, za które muszą zapłacić. Ci ludzie dla nich pracują. Muszą być wypłacone pensje. Nie mogą pracować za darmo. Zresztą ceny paliw w Ukrainie są teraz znacznie wyższe. Wiele innych produktów też podrożało. Na tym tle ładowanie samochodów jest wciąż stosunkowo tanią alternatywą. Jest na pewno tańsze niż tankowanie.
Also have their business and they also have to pay salaries. So of course they can't operate all the time for free. But as we have also higher prices for fuels and other things now it's still more cheaper to.
Zanim zaczęła się wojna, byliście w naszym regionie zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów elektrycznych. Byliście takim rynkiem, który chłonął bardzo samochody używane, nie tylko z Europy. No wierzę, że pozostaniecie na tym podium. U was jest zarejestrowanych 40 tysięcy samochodów w pełni elektrycznych. W Polsce około 24 tysiące. Przetestowaliście pewne rozwiązania, pewne systemy wsparcia. Takie zachęty trochę wzorując się na Norwegii. Tak, faktycznie w Ukrainie mamy pewne zachęty. Nie trzeba płacić podatku VAT za importowane samochody elektryczne. To znacznie obniżyło ich ceny i pozwoliło rynkowi szybciej się rozwijać. A także teraz powstają ramy prawne dla rozwoju mobilności elektrycznej. Trwają rozmowy o tym, jak powinny wyglądać definicje samochodów elektrycznych, stacji ładowania. To wszystko znajdzie się w odpowiednich przepisach. Mamy też pewne regulacje dotyczące samochodów elektrycznych już działające, na przykład dotyczące naszych parkingów, zielonego oznakowania, specjalnych stref parkingowych, na publicznych parkingach. Tam 5% miejsc powinno być udostępnionych samochodom elektrycznym. I to działa. Oczywiście dobrze byłoby mieć więcej instrumentów finansowych wspierających rozwój, na przykład przystępne kredyty. Miasta powinny także wiedzieć, co się dzieje na rynku, co jest dostępne. Jeśli sektor prywatny rozwija się bardzo szybko, to samorządy mogą za tym nie nadążyć. Jeśli tak będzie, to wszystko pójdzie nie w tym kierunku. Pracujemy nad tym, żeby to się nie stało.
About opportunities of this market, because if private sector is developing very fast, the municipal sector is just going to be not electric, to be to be in wrong direction, to be with old technology, and we also working on that.
Pierwsza na myśl przychodzi mi firma GoToYou. Odnoszą duże sukcesy, działają nie tylko w Ukrainie. Niedawno otrzymali dodatkowe finansowanie dla startupów. To jest taka jedna z naszych wizytówek. Mamy też inne przykłady firm, startupów rozwijających się w innych gałęziach gospodarki.
Work because they even as I know granted with some additional financing for their startups, also there is other in other.
A co z marzeniem o własnej marce motoryzacyjnej? My je mamy, jest wciąż żywe. Wygląda na to, że być może u nas ono się też ziści w przyszłości. Ale myślę, że powinniśmy włączyć do tego nie tylko samochody elektryczne, ale także cały ekosystem. Na przykład zrównoważone miasta, które są wygodne dla wszystkich. I nie chodzi tu tylko o samochody elektryczne, ale także o pojazdy lekkie, o vany, takie holistyczne podejście, w którym każdy w mieście znajduje swoje miejsce. W taki sposób staram się patrzeć na to złożone zagadnienie.
Ecosystem which works and which enable comfort living in this city. So yes, I'm just trying to look on this complex and holistic to see
the whole vision and the niezbyt często patrzą na miasta w taki sposób. Samorządy mówią, my byśmy chcieli coś zrobić, my byśmy zmienili, ale nie mamy na to pieniędzy. Jednak wydaje mi się, że teraz bardziej niż kiedykolwiek liczy się sposób myślenia, nie tylko pieniądze, ponieważ jeśli wiesz, co robić, znajdziesz rozwiązania i krok po kroku będziesz wprowadzać zmiany. Tak, z pewnością. Oczywiście uważam też, że istnieje duży problem z edukacją w tym zakresie, ponieważ zarówno politycy, jak i ludzie, obywatele czasami nie rozumieją, czego potrzebują, co byłoby dla nich lepsze. Potrzebujemy więc edukacji eksperckiej i musimy poznawać najlepsze przykłady, najlepsze praktyki, które są przygotowane w różnych krajach. aby je powtórzyć lub nawet ulepszyć. I musimy też wziąć pod uwagę pewne lokalne uwarunkowania, które również powinny być uwzględnione w planach rozwoju. Musimy więc zebrać najlepsze praktyki, zaprezentować tam, gdzie mieszkamy, uwzględnić nasze lokalne uwarunkowania, uzyskać najlepsze dla nas rozwiązania.
W
ciągu zaledwie kilku lat wykonaliście niesamowitą pracę, przechodząc w dużej mierze od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Myślę, że to element transformacji, do którego ludzi w Ukrainie nie trzeba przekonywać. Myślę, że to jest właśnie to, czego potrzebujemy. W ostatnich latach nastąpił duży nacisk na tę branżę, żeby się rozwijała. Nawet wtedy, gdy uniemożliwiano Ukraińcom prywatne inwestycje w odnawialne źródła energii, my to OZE rozwijaliśmy. Wielu z nas po prostu się tego uczy. Uczy się na temat tego, co jest najlepszym rozwiązaniem. Należy to kontynuować, a nawet rozszerzać. Dziś te kwestie są ważniejsze niż kiedykolwiek. Nie chodzi tylko o samochody, ale o bezpieczeństwo. Budowanie systemu elektroenergetycznego w oparciu o odnawialne źródła energii. To jest kwestia bezpieczeństwa. To część naszej wspólnej przyszłości. Chcemy budować przyszłość wokół tego. Budować wspólnotę. Mówisz o wspólnocie. Ja twojego kolegę, który siedzi tam koło nas, Denisa Radziuka, poznałam w 2016 albo 2017 roku podczas jednej z pierwszych dużych konferencji poświęconych elektromobilności w Polsce. Przyznam, że od tego czasu uważnie śledzę wasz rynek i to, co się dzieje w obszarze elektromobilności. Ta społeczność, która taka organiczna, która tam powstała i powstała też u nas wokół samochodów elektrycznych, jest czymś wyjątkowym. Ludzie jeżdżący samochodami elektrycznymi, mam wrażenie, mają więcej okazji do spotkań, częściej mogą poodpowiadać na pytania, są też bardziej świadomi, co się dzieje wokół, na tym rynku, w technologiach. No i też są pomocni i otwarci. Tak, oczywiście. Chodzi nie tylko o to, że jeżdżenie samochodem elektrycznym to zrównoważony sposób przemieszczania się, lepszy z perspektywy środowiska. Ważne jest też bezpieczeństwo. To też część trendów, światowych trendów. Kupując samochód elektryczny, stajesz się częścią nowej społeczności. Czasami jest to bardzo pomocne, ponieważ masz ludzi, którzy mogą odpowiedzieć na pytania, podzielić się osobistym doświadczeniem. Jeśli coś pójdzie nie tak, masz po prostu wsparcie. No i tak, nowe znajomości z mojej perspektywy zawsze są dobre. Niosą za sobą coś pozytywnego.
It's always bring you only
jako Avere Ukraina masz kontakty z całym światem. Jesteście częścią ogromnej sieci. W Polsce też jest organizacja, która do Avere należy. To jest Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. Przyjechałaś do Oslo z jakimiś oczekiwaniami?
Actually, yes, we have some expectations.
Właściwie tak, mamy pewne oczekiwania. Jednym z nich jest pokazanie, że mimo 4 miesięcy wojny życie toczy się dalej, że mamy ciekawe doświadczenia z samochodami elektrycznymi i dlatego to jest tak ważne, by ten rynek się szybko rozwijał. W Norwegii samochody elektryczne są już czymś całkowicie innym niż wreszcie Europa. Chcielibyśmy również być na bieżąco z trendami, więc żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku, jakie są dostępne nowe technologie, co wchodzi, kto wchodzi na ten rynek. Chętnie się tego wszystkiego tutaj dowiemy. Ważne są dla nas też kontakty biznesowe.
Tell about Ukraine, about opportunities which are there now and listen what is going into the world.
Myślę, że to wspaniałe, że przyjechaliście tutaj. Jesteście tak otwarci na rozmowę, opowiadacie otwarcie, co się dzieje w Ukrainie. Mnóstwo osób pytało mnie o to, kiedy tu przyjechałam, kiedy się dowiadują, kiedy kogoś poznaję nowego, dowiadują się, że jestem z Polski, wciąż o to pytają, jak wygląda sytuacja w Ukrainie, jak to wygląda z perspektywy Polski. Jesteście po prostu powodem do tego, by naciskać na to, by globalnie odejść od paliw kopalnych.
Yeah, because if earlier we
paliwa kopalne to coś złego. To są tylko dodatkowe koszty. Temat paliw kopalnych to także kwestia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w tym konkretnym przypadku to nie jest tylko bezpieczeństwo poszczególnych osób, ale całych krajów. Jak dowodzi nasz przykład, to, że udało nam się tu dziś przyjechać, to jest dobry znak. Silny sygnał, że czas zrezygnować z paliw kopalnych, bo one przyczyniają się do groźnych konfliktów. Cieszę się, że rozmawiamy. Chciałabym podziękować każdej firmie, organizacji, Polkom i Polakom, którzy nas tak bardzo wspierają, wysyłają pomoc do nas. To jest bardzo trudny czas dla Ukrainy, ale jesteśmy przekonani, że niebawem wrócimy do domów i będziemy budować przyszłość. Przyszłość bez paliw kopalnych.
The best future is very close and it will be future in this peace and without fossil fuels.
No, oczywiście przez Warszawę. Także na chwilę byłam w Polsce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.